wszystkiego najlepszego, Pani Ewelino.
Dzień dobry, dziękuję. Faktycznie, bo ja jestem z Was najmłodsza.
Wszyscy jesteśmy czyimiś dziećmi. Dzień dobry, wszystkiego najlepszego z
okazji. Ale nie, ja myślę przede wszystkim o entuzjazmie Eweliny, że ona jest jak dziecko, podrajcowana tymi ptakami non i stop.
Bo my już jesteśmy starzy, znużeni, zmęczeni życiem.
Bardziej zrównoważeni, powiedziałbym.
Tak, to rzeczywiście tak przychodzi z wiekiem. Tak.
Przechodzi z wiekiem.
Przechodzi z wiekiem, tak można powiedzieć.
Tak, no a my dzisiaj zapraszamy do wysłuchania opowieści o ptasich dzieciach. Będzie i sympatycznie, ale i tak trochę z przestrogą. Co do sympatyczności, to już możemy powiedzieć, że właśnie stoimy sobie nad wodą i patrzymy na perkozy dwuczube, które właśnie wodzą swoje młode. Co prawda, no właśnie mają je dookoła siebie, nie na grzbietach, ale obserwując przez dłuższy czas te ptaki, można mieć trochę szczęścia i popatrzeć, jak właśnie młode wożą się
pomiędzy skrzydłami.
No to już chyba nie, bo to takie są kruchy raczej wielkie, więc one jakby tak na matkę albo na ojca weszły, to by go podtopiły za bardzo. Ale rzeczywiście małe perkozy tuż po wykluciu z gniazda, jeżeli są rzeczywiście maluchy, to potrafią i 3, i 4 pod skrzydłami na plecach się wozić, o tak powiem.
To przy tym zbiorniku może tak, ale zbiorników pewnie jest więcej i to nie jest tak, że wszyscy, wiadomo, jednocześnie w tym samym czasie się klują, więc jest szansa, że gdzieś może są nieco młodsze i jeszcze jest szansa takiego zjawiska się dopatrzeć, więc warto patrzeć na te dzieci.
Ja myślę, że ten czas tak szybko leci, że to jest zadziwiające, że rzeczywiście na stawach na przykład już są młode, już je widać.
Ja przeżyłem szok poznawczy jakieś 3 tygodnie temu to było chyba. Przyjrzałem rano nad jeziorem sobie i doznałem kompletnego szoku, ponieważ nie dość, że były gęgawy, to te gęgawy były z młodymi i to nie były wcale takie małe kuleczki, które były właśnie wyklute z gniazda, tylko to już były kawały gęsi, że tak powiem, więc rzeczywiście przetarłem oczy i mówię, to już naprawdę jeszcze ciepło nie było, jeszcze wiosny prawdziwej nie ma.
Cały czas mi się wydaje, że ta wiosna to się rozpoczyna i rozpoczyna.
No tak, ale to zawsze tak z tą przyrodą
już jest bardzo mocno zaawansowana.
Dokładnie, że jak my czujemy wiosnę, to ptaki już w zasadzie są po, nie?
Tak,
poza jeżykami, które tam nam latają
nad głowami.
To prawda,
ale ja też taki szok przeżyłam z kaczkami, krzyżówkami, bo chyba z 2 tygodnie temu patrzę, płynie sobie kaczka, a obok niej, no widać było, że to była młoda kaczka, tylko już tak wyrośnięta, a nie taka kaczuszeńka maluteńka, jakie tam kojarzymy przeważnie, tylko no już taki przypominający dorosłego osobnika.
A może z tymi ptakami to jest tak jak u ludzi, że teraz dzieci dojrzewają szybciej?
Nie, teraz po prostu jest tak, że my, dla nas wiosna zaczyna się kiedy indziej. No my w marcu rzadko kiedy myślimy o tym, że już przyszła wiosna, a ptaki właśnie wtedy przyzwoływały gęgawę, to one właśnie wtedy siadają na jajach, nie? I wtedy to po prostu dużo wcześniej się ta wiosna zaczyna, niż my myślimy, że ona przychodzi.
No dużo zależy od gatunku, bo jeżeli mamy jakieś ptaki przez cały czas, czyli tak patrzymy chociażby te krzyżówki, no to one mogą po prostu szybciej usiąść na jajach, szybciej mieć te młode, ale będą takie, którym się coś wydarzy, będą powtarzać ten lęk, albo będą miały drugi lęk. I ja też później już po tej wielkiej, młodej kaczce widziałam gromadkę właśnie takich świeżuteńko wyklutych, chyba jednodniowych. Krzyżówki w ogóle są zagniazdownikami, czyli one jak się wyklują, to od razu chlup do wody i one już płyną za tą matką, nie wracają do swojego gniazda. A jeszcze nawiązując do tamtego osobnika z jedną kaczką swoją młodą, to tak sobie pomyślałam, że też tak mi się smutno zrobiło, bo sobie myślę, no gdzie reszta? Reszta została zjedzona, tak? No bo na takie młode kaczki też czyha zagrożenie z każdej strony. Oprócz tych drapieżników na 4 łapach, no to mamy oczywiście z powietrza, czyli chociażby te gigantyczne mewy srebrzyste, które no nie pogardzą taką smaczną kaczuszką, ale też jeżeli na przykład mamy w danym zbiorniku chociażby taką rybę jak szczupak, no to ten szczupak też, kaczka mnią.
Naprawdę?
Tak, a ja później z premedytacją zjadam szczupaka, ha.
Tak, no to nie jest tak, że jesteśmy tylko ofiarami albo tylko drapieżnikami, albo tylko jeden określony typ drapieżnika na nas czyha. Jeżeli jesteśmy na wodzie, no to jesteśmy trochę zabezpieczeni przed, powiedzmy, no nie wiem, lisem, czy już trochę mniej przed jenotem, a jeszcze mniej przed norką, ale rzeczywiście no na wodzie, pod wodą też są drapieżniki, które może rzeczywiście dużej kaczki nie chwycą, ale takiego malucha to czemu nie?
Teraz to ja mam wyrzuty sumienia, prawdę mówiąc, bo ja niedawno jadłem przepyszne, przecudowne pierogi z mięsem z kaczki.
O, widzisz. No. Ale wróćmy do samych tych pięknych ptaków, które
ale
nas
otaczają. Ale pierogi były duże, tak? No, nie były małe kaczki.
Wróćmy do tego, co nas otacza, no bo tu powiedzieliśmy o ptakach, które możemy obserwować na wodzie. No my dzisiaj też patrzymy na młode łabędzie. Też warto popatrzeć, bo przeważnie kojarzymy, że te młode łabędzie są takie szarawe, ale czasem zdarzają się odmiany polskiej, czyli w takiej gromadce szarych łabądków może znaleźć się jeden biały. To jest taka mutacja i to jest tak zwana odmiana polska, więc warto patrzeć na te dzieciaczki, ale też jeżeli...
To jest albinos?
Nie jest, ale też jeżeli no nie tylko jakby samą wodą ten człowiek żyje, czyli patrzmy też dookoła, co się dzieje w parkach, w jakichś dzieleńcach, to słuchajcie, teraz szpaki. Szpaki królują, praktycznie na każdym trawniku słychać, jak są głodny szpak. Ja też dzisiaj sobie patrzyłam, jak albo całą gromadkę, całą rodzinkę szpaków widać, albo na przykład jest szpak dorosły, a obok niego siedzi młody szpak i ten dorosły tam mu wyszukuje czegoś do jedzenia, a ten młody siedzi obok i krzyczy, że no szybciej, bo głodny, jestem głodny. Dostanie i za chwilę dalej krzyczy, ale to mało, mało, chcę jeszcze, jeszcze. I tak wygląda właśnie teraz szpaczy świat, więc ci rodzice lekkich dni nie mają, no ale tak to już w życiu bywa.
Tak, no ja nie mam tyle szczęścia, żeby chodzić po parkach i zachwycać się szpakami, ale za to dużo telefonów odbieram w wiadomej sprawie, więc bardzo dużo ludzi reaguje na...
Jakie telefony odbiera Piotr Kamont w dużych ilościach, tego dowiemy się niebawem. Dzwonią do Piotra Kamonta.
Tak, i najczęściej rozmowa...
W sezonie lęgowym, tak?
Tak, przebiega w bardzo podobny sposób. Wie pan, bo ja tutaj znalazłem takiego ptaszka i on jest taki mały, biedny i co ja mam zrobić? I ja już go ratuję i w zasadzie już go mam w kartonie i jadę gdzieś i nie wiem gdzie. Co mam zrobić i proszę poradzić. I ja w tym momencie robię głęboki wdech i mówię, żeby ta osoba też wzięła głęboki wdech i zaczynamy od samego
początku. Ty barbarzyńco mówisz.
Nie, wróciła.
Nie. Najczęściej zaczynamy od tego, żeby próbujemy sobie tego ptaka opisać.
Dziecko.
Tak, bo jeżeli to jest ptak, który rzeczywiście jest mały, jest nieporadny, jest taki, no, że bardziej chodzi niż lata, ale jeżeli ma pióra już na skrzydłach wyrośnięte, chociażby do połowy, ma już sterówki, czyli pióra w ogonie i ogólnie jest taki sobie opierzony, to na 99% jest to ptak, który już wyszedł z gniazda, natomiast jeszcze nie jest na tyle sprawny, żeby sobie super latać. Natomiast rodzice takimi ptakami się zajmują i jeżeli rzeczywiście nie mamy niebezpieczeństwa w postaci kotów gdzieś w okolicy albo jakichś innych drapieżników, które mogą temu pisklakowi czy temu podlotowi zrobić krzywdę, to w zasadzie nic nie robimy. Ja właśnie ostatnio koleżanka do mnie dzwoni, spanikowana, że ona już wiezie takiego młodego mazurka na kartuską, żeby ostoja go uratowała. Ja mówię spokojnie, zrób głęboki wdech, sprawdź, czy nie ma tutaj gdzieś w okolicy jakiegoś krzaka, czy jakiegoś kawałka żywopłotu, czy czegoś. Zostaw tam tego młodziaka i powiedz mi po godzinie, co się dzieje.
Ale
nie?
Zostaw w tym miejscu, w którym go znalazłaś, tak?
Generalnie możemy takiego ptaka przenieść w miejsce bezpieczne 10, 15 metrów, 20 może, ale nie 500, nie? Bo to jest tak, że te dorosłe ptaki, które się nim opiekują, muszą go znaleźć, więc muszą go usłyszeć. Więc jak on się będzie darł z 10 metrów, no to dorosłe rodzice go usłyszą. Jak będzie się dar z kilometra, to może być trochę trudniej, nie? Więc rzeczywiście koleżanka przeniosła go na taki krzew i po godzinie powiedziała mi, że ptak żyje, po 2 godzinach powiedziała mi, że żyje, wieczorem napisała, że żyje, co prawda nigdy nie widziała, żeby ktoś coś go karmiło, ale jeżeli ptak młody jest w stanie tyle przeżyć, to znaczy, że gdzieś tam rodzice się nim opiekują i to jest najlepsze rozwiązanie, które możemy zostawić ptakom, jeżeli on nie jest uszkodzony, zraniony, jeżeli nie ma jakiegoś bezpośredniego niebezpieczeństwa właśnie zjedzenia przez kota, to takiego ptaka należy zostawić w bezpiecznym miejscu i dać szansę rodzicom, żeby sobie dziecko wychowały.
Bo rodzice wbrew pozorom tym potomstwem, oni się opiekują.
Tak, i tego możemy czasami nie widzieć, bo nie wiem, zbyt blisko podejdziemy do tego młodego ptaka, no to wiadomo, że wtedy nikt nie podleci, więc najlepiej jest obserwować, ale schować się, nie wiem, do samochodu, do domu wejść i patrzeć po prostu z daleka, z dystansu. Jeżeli nie mamy się gdzie schować, no to odejść, nie wiem, na 50 metrów na przykład i z dużej odległości obserwować, patrzeć, co się dzieje przez dłuższy czas, bo pamiętajmy, że wśród ptaków jest to tak zwana strategia antydrapieżnicza, czyli te młode rozpraszają się po okolicy. To nie jest tak, że teraz była piątka młodych i one wszystkie będą siedzieć koło siebie, grzecznie czekać. Oczywiście czasem tak też się zdarza w przypadku chociażby jaskółek, że one siedzą raczej w grupie, ale w większości tych takich drobnych ptaków śpiewających, z którymi mamy do czynienia, no to właśnie młode są rozproszone, siedzą gdzieś w ukryciu i rodzic co jakiś czas podlatuje, one są w stałym kontakcie głosowym. Dlaczego ja też mówiłam na początku o tym szpaku, który cały czas się odzywa? Mhm. Bo to jest cały czas tak naprawdę kontakt głosowy i ci rodzice wiedzą, gdzie jest ten młody i rodzic zawsze najlepiej zajmie się swoim młodym. Tak poprzez analogię postaram się do Państwa dotrzeć, do tych nieprzekonanych. Dzisiaj nagrywamy audycję, a Piotra syn siedzi kawałek dalej na ławeczce i ktoś by mógł pomyśleć, a już nagrywamy dłuższą chwilę, o jakie biedne, porzucone dziecko, chyba się nim zajmę, przecież jest porzucony, trzeba go gdzieś zabrać, może się wyziębił do szpitala, czy nie wiadomo gdzie, no trzeba coś z nim zrobić, uratować.
I dziecko pod pachę.
No przecież nic mu nie jest, prawda?
Na siedzi, policję.
Czeka na tatę. Tata jest w pobliżu. Zachowują kontakt wzrokowy. Tak. I tak samo jest, drodzy Państwo, z ptakami. Tak? Nie postępujmy zbyt pochopnie. Taka reakcja, ratunek, to już powinna być ostateczność. Naprawdę, jeżeli ten ptak jest ranny, a najlepiej jak już ratujemy, to ratujmy dorosłe osobniki, ponieważ tak naprawdę młode ptaki, nawet jeżeli to jest pisklak, a nie taki podlot, gdzie jest na tyle wyrośnięty, że ci rodzice są w pobliżu i mogą uratować, tylko coś się wydarzyło, że, znaczy uratować, mogą odchować, tylko coś się wydarzyło, to prawda jest taka, no my też mamy tutaj z Piotrem, no już różne, że tak powiem, życiowe doświadczenia i okazuje się, jak też rozmawiamy po prostu z tymi osobami, które pracują w ośrodkach rehabilitacji dzikich zwierząt, to nagle, że niby wiedzą, czym dokarmiać, tak, dajmy na to mącznikami, okej, czy larwami mącznika, no okej, jest, dostaje ten ptak, tyle białka, ile powinien, wszystko jakby okej, niby rośnie, ale coś nagle się okazuje, że ten rozwój się zatrzymuje. Coś się dzieje złego, że no, są gatunki, które nie są w stanie na tyle się rozwinąć, żeby móc je na wolność wypuścić, ponieważ źle kończą, tak? Ale też taki był przypadek chociażby w warszawskim azylu. Podobno z młodymi dzięciołami zielonymi jest taki problem, że dzięcioły zielone po prostu dostają bardzo dużo mrówek. I teraz jak takie te młode, tak? I żeby do rozwoju potrzebują właśnie tych mrówek. I no, nie da się złapać nie wiadomo ile mrówek, żeby wykarmić takiego dzięcioła. Więc są różne gatunki na poszczególnym etapie swojego rozwoju potrzebują mają różnego różne pokarmu, potrzeby, tak? Różne potrzeby. I to jest jedna kwestia i tego często nie widzimy. My myślimy, że ratujemy, jest świetnie. A druga sprawa to później tego ptaka trzeba nauczyć życia, tak? Jak polować, gdzie się schować przed niebezpieczeństwem, gdzie znaleźć miejsce na gniazdo. Po prostu jak postępować w życiu. Tak. I tego już niestety nikt nie nauczy nawet w najlepszych ośrodkach
rehabilitacji. Ja tylko skorzystam i pozdrowię wszystkie panie z MOPS-u, które chciałyby do mnie przyjść na kontrolę, czy dobrze wychowuję swoje dzieci i oddaję ci już głos.
Dziecko wyraźnie siedzi tam sobie na ławce bezpańskie.
Tak, a my nie dajmy się naprawdę zwariować. Ja miałam ostatnio też taką sytuację gdzieś tam na portalu społecznościowym. Też mi się przywinął po prostu jakiś taki podlot, no taki może, który troszeczkę wcześniej opuścił gniazdo. No bo czasami też się zdarzają różne sytuacje. Jakiś drapieżnik, coś, trzeba się ewakuować, że tak powiem. Albo za ciepło jest w gnieździe, trzeba się szybciej ewakuować. I może ten ptak ma mniejsze szanse na przeżycie. Ale no, tak jak powiedziałam, to, że go zabierzemy, pytanie, czy w ogóle mamy go gdzie zawieźć, czy gdzieś w pobliżu jest jakiś taki ośrodek rehabilitacji. No i później te kwestie, czy go dobrze odchowamy, a jeżeli wrzucimy już takie zdjęcie gdzieś tam na jakiś portal społecznościowy, no to często no wypowiadają się powiedzmy takie osoby jak my, które gdzieś tam jakieś doświadczenie i wiedzę mają, ale też się wypowiada cały szereg osób, które grają na emocjach i mówią ratuj, zabierz, jak mogłeś, głupich rad posłuchałeś. No i też widziałam, że właśnie były rady, żeby zostawić. Ktoś napisał, że zabierz i jakby stwarzał taką presję.
Pytanie brzmi, chciałem powiedzieć, jak poskromić w sobie tę nadwrażliwość? Przecież jak zostawimy takiego ptaszka, biednego, małego, taką dziecinę, to nie będziemy mogli spać dwie noce.
To prawda. I to może czasami po prostu trzeba przeżyć i też mieć jakieś tam własne doświadczenie, albo słuchać tych, którzy już mają te dobre i złe doświadczenia.
Nie, no tutaj kluczem jest wiedza, proszę Państwa. To nie ma, wiadomo, że emocje to jest jedna rzecz, emocje grają jedną rzecz, natomiast wiedza o tym, że wydaje nam się, że pomagamy, a tak naprawdę robimy krzywdę, powinna nas skutecznie przed tym powstrzymać. Bo my tym ptakom, czy nam się to podoba, czy nie, robimy mniejszą lub większą krzywdę. Są takie gatunki, które tam 5 dni posiedzą w azylu, pojedzą mącznika i sobie polecą i nie będą miały z tym większego problemu. Ale na przykład w przypadku puszczyków, czy tam sów, jeżeli te ptaki są odebrane od rodziców na wczesnym etapie, czasami jest tak, że bardzo trudno je zwrócić na wolność. No więc fundujemy ptakom z odruchu serca niewolę do końca życia. Czy tego chcemy? Chyba nie, więc warto o tym pomyśleć, zanim zaczniemy rzeczywiście bardzo na emocjach działać, trochę ostudzić głowę i pomyśleć sobie, że czasami robimy krzywdę, chcąc oczywiście dobrze.
Będę w sobie uruchamiał obojętność. Idę, patrzę, ptak, a tam ptak, przechodzę dalej.
Tak, no nie jest to łatwe, ale trzeba to jakoś racjonalizować. Ja miałam kiedyś takie zdarzenie, że z gniazda wypadł młody, no piskle, tak? Ewidentnie jeżyka, świeżo wyklute, całe różowiutkie, malusieńkie i leżało sobie w takiej nietce, w rynnie i widziałam, że tam jest. Było za daleko, żebym mogła dosięgnąć. Zresztą i tak bym nic z takim maluchem nie zrobiła. I ono tam leżało, piszczało i niestety ja musiałam tego słuchać, wysłuchiwać, aż ono zdechło. No i takie jest po prostu życie, tak? I sama musiałam w sobie jakby tłamsić tą chęć pomocy i sobie myśleć, i tak nic by to nie dało, jakbym je wyciągnęła. No mogłabym tylko skrócić jakoś w jakiś sposób męki tego ptaka. No ale z drugiej strony, no takie jest brutalne prawo natury, tak to wygląda. No nic na to nie poradzimy, tak? My po prostu jesteśmy obok.
Bo ta natura rzeczywiście, ona jest brutalna.
Ona jest brutalna, ale jeżeli widzisz ptaka, który ma ewidentnie, jest z nim coś nie tak. To znaczy on ma, nie wiem, złamane skrzydło, albo krwawi, albo jest ewidentnie uszkodzony, coś z nim jest nie tak, to jest ptak dorosły, w pełni wypierzony, tak to nazwijmy, tak? To nie jest jakiś maluch, to wtedy rzeczywiście trzeba reagować, trzeba próbować temu osobnikowi konkretnemu pomóc.
Bo to wtedy ma sens, po prostu.
Bo to wtedy ma sens. Natomiast no, nie działa to tak, że zgarniamy wszystko do samochodu, co nam się na ręce nawinie.
I Bóg do azylu.
Dokładnie, bo wtedy rzeczywiście robimy sobie podgórkę i wszystkim innym podgórkę, a najbardziej podgórkę robimy tym, kogo ratujemy.
I jeszcze nie dotyczy tak naprawdę to samych ptaków. Ja świeżo przed wyjściem na dzisiejszą audycję jeszcze sobie poczytałam właśnie informacje z naszego tu pobliskiego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Ostoja. I tam no, też pełno zdjęć, tak, a to wiewiórek, a to jeży, a to tam zajączków.
Tak,
no bo ludzie zobaczą małe stworzonko i chcą pomóc, odratować, a tak naprawdę po prostu nie powinni ruszać tych zwierząt. I później pojawia się taki problem, że te ośrodki nie mają po prostu pieniędzy na to, żeby tym zwierzakom dalej pomagać. Jakoś sobie radzą, wiadomo, ale może się okazać, że później naprawdę dla tych potrzebujących...
zwierzakami, niepotrzebującymi pomocy.
Tak, tak, właśnie, świetnie to podsumowałeś, bo może się okazać, że po prostu później dla tych, dla których naprawdę będzie potrzebna ta pomoc, na przykład dla jakiegoś bardzo rzadkiego gatunku, który uległ jakiemuś wypadkowi, nie będzie albo funduszy, albo miejsca. No, po prostu działajmy... reagujmy, ale róbmy wszystko z głową.
Podsumowanie, panie Piotrze. Tak, wiem, że pan jeszcze wyrywa się do odpowiedzi.
Tak, ale to tak na podsumowanie to myślę, że będzie całkiem dobre. Jeżeli nie wiemy, co robić, to najlepiej zasięgnąć rady specjalisty.
Zadzwonić do Piotra Kamonta.
Niekoniecznie, nie. Ja się tutaj absolutnie nie czuję specjalistą, ale jeżeli już namierzyliśmy Ostoje, to naprawdę łatwiej jest zadzwonić. Oni na pewno udzielą fachowej pomocy, dowiedzą się wszystkiego przez telefon, co to jest za gatunek, albo co to jest za stan tego zwierzaka i poradzą.
Sytuacji.
I oni zdecydują, czy tego ptaka trzeba zostawić, czy tego ptaka trzeba przywieźć, czy tego jeżyka trzeba uratować, czy można go zostawić. I tego się trzymajmy. Nie wiemy, co robić, zapytajmy fachowców.
Tak, ale słuchajcie, jeszcze jedna kwestia. Wiecie, jak to w życiu bywa. Oczywiście takie sytuacje zawsze dzieją się w weekend, czyli jak nikt nie odbiera telefonów, ale powiem wam, że w takiej sytuacji chyba na koniec w ogóle mamy młode łyski pływające takie dosłownie wyklute, więc zaraz sobie je poobserwujemy. Piotr, ty masz lornetkę, to tam... Tak, popatrz. A ja tylko jeszcze powiem, że wtedy, jeżeli to jest faktycznie weekend, to na pewno mamy raczej w dzisiejszych czasach wszyscy dostęp do internetu i wystarczy wejść na stronę internetową Ostoi albo azylu w Warszawie, który ma bardzo, bardzo duże doświadczenie. Więc tam są wszelakiego typu instrukcje, jak postępować, czy podejmować jakieś działania, czy też nie. I po prostu myślę, że no to już chyba większych autorytetów nie ma, bo czasami jest tak, że z kimś możemy się zgodzić, albo są jakieś dziwne dyskusje na forach i jedni przekonują drugich, więc wtedy takie strony są idealne.
Dobra, a ja zepnę teraz to wszystko bardzo ładną klamrą, bo rzeczywiście wypłynęły przed nami dwie malutkie łyski i takie łyski ja widziałem miesiąc temu na opływie Motławy, więc to rzeczywiście pokazuje, jak bardzo w różnym momencie ptaki przystępują do lęgów, bo te, które ja widziałem w zeszłym miesiącu, to one prawie na pewno już latają, albo już zupełnie nie wyglądają tak jak te małe kurczaki, a te dopiero zaczynają swoją przygodę w życiu.
Co możemy zrobić ptasim dzieciom na Dzień Dziecka, w Dniu Dziecka? Możemy im zrobić bardzo ładne zdjęcie. To było Ptasie, Radio Gdańsk.
Do zobaczenia.
Dziękujemy, do usłyszenia i niedługo do zobaczenia.
A właśnie, panie Ewelino, panie Piotrze, wycieczka przecież jest.
Tak, jest. Bladym świtem, proszę państwa, zapraszamy.
O 9.
O 8. Proszę,
o 8, tak?
O
8,
tak. Jest o 8.
O 8, tak. 11 w sobotę pod Łaźnią na Dolnym Mieście zapraszamy na wycieczkę ptasią razem z opowiadaczami historii. Będziemy snuć się po Dolnym Mieście i po opływie Motławy i tam usłyszymy, mam nadzieję, co nam trzeszczy w trzcinie i nie tylko. Mam nadzieję, że będą fajne ptaki, będzie ładna pogoda i będziemy mogli wszyscy te ptaki sobie poobserwować.
To nie w najbliższą sobotę, tylko tą kolejną.
Tak, dlatego powiedziałem 11, a nie w najbliższą, bo 11 to tak jakby za półtora tygodnia, o tak powiedzmy.
Tak, 11, zapamiętujemy.
Tak, wystarczy
zapamiętać. O godzinie 8 rano. Tak, będą zdani i lubiani.
Pod Łaźnią.
Pod Łaźnią, na Dolnym Mieście, tak?
Tak, pod Łaźnią.
Będą zdani i lubiani Ewelina Sobańska, Piotr Kałąd, a Włodzimierz Raszkiewicz. Jeszcze nie wiadomo, bo być może wyjedzie i będzie hen daleko do Miłego.
To już nie będzie to samo. Ale mimo wszystko zapraszam.
Tak jest. Do zobaczenia.